nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie, który już prawie pół roku znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim łukaszenkowski nadal pomaga Rosji niszczyć Ukrainę.
Ja, moja rodzina, moi znajomi i Polacy na Ukrainie są zagrożeni.
Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
Służby białoruskie aktywnie uczestniczą w przemycie ludzi.
Polska oświata na Białorusi zagrożona całkowitym zniszczeniem.
Walka z językiem polskim w nauce, religii i w kościele trwa od wielu lat.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Już prawie pół roku w nowopołockim więzieniu swój wyrok odsiaduje jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. 8 lutego 2023 roku dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki bezpodstawnie skazał działacza na 8 lat kolonii karnej o zastrzonym rygorze. Oskarżonego o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi oraz o podżeganie do nienawiści dziennikarza aresztowano w marcu 2021 roku po rewizji w jego mieszkaniu. Przez cały ten czas przebywał za kratami łukaszenkowskiego więzienia. Białoruski dyktator postanowił ukarać Polaka za głoszenie prawdy i działania na rzecz zachowania polskości w kraju. Andrzej Poczobut, mając możliwość wyjścia na wolność, przyznając się do winy i prosząc o ułaskawienie Aleksandra Łukaszenkę, nie ugiął się przed władzami, mówi przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Andrzej Poczobut jest bohaterem. Bohaterem dla narodu białoruskiego i dla narodu polskiego. Jego postać dzisiaj łączy nas, Polaków i Białorusinów. Bo taką postawą on jeszcze raz pokazuje, że dla niego najważniejszym jest wolny, swobodny, demokratyczny, europejski kraj, Republika Białoruś.
Organizacje praw człowieka uznali Andrzeja Poczobuta za więźnia politycznego, których na Białorusi jest obecnie ponad 1500. Po ogłoszeniu niesprawiedliwego wyroku polskie władze oraz społeczność międzynarodowa zaapelowała o uwolnienie dziennikarza. Mimo starań rządu Rzeczypospolitej wydobyć Polaka z białoruskiego więzienia nie udało się. Od ponad 20 miesięcy trwa rozpoczęta przez Kreml wojna na Ukrainie. Agresor nadal niszczy infrastrukturę broniącego się państwa. Pociski często trafiają w obiekty cywilne, bloki mieszkalne, szkoły, szpitale oraz centra handlowe. Niewinni ludzie giną codziennie. Strategia Putina polega na tym, żeby złamać duch Ukraińców, którzy z kolei nie zamierzają się poddawać i godnie stawiają opór najeźdźcy. Najcięższe walki trwają na wschodzie kraju, gdzie Rosjanie tracą codziennie od kilkusetek do ponad 1000 swoich żołnierzy. Od początku napaści na Ukrainę Kreml jest wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę. Manewry wojska białoruskiego odbywają się wspólnie z rosyjskimi oddziałami. Armia Putina także wykorzystuje terytorium kraju do przerzutu sprzętu, przegrupowania wojsk, a także do ataków na sąsiednie państwo, twierdzi redaktor naczelny miesięcznika Słowo Polskie na Ukrainie Jerzy Wójcicki.
To jest jakby wszystkie działania, które prowadzą do tego, że ja, moja rodzina, moi znajomi i Polacy na Ukrainie są zagrożeni. Życie zagrożone, zdrowie zagrożone, praca, dochody. To też się dotyczy nie tylko Rosji, która nas bezpośrednio niszczy, a także Białorusi, która je w tym pomaga.
Wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę przez łukaszenkowskie władze polega także na rozmieszczeniu broni atomowej agresora na terytorium Białorusi. Białoruskie Stowarzyszenie Kolejarzy podaje, że od września do kraju przewieziono łącznie 26 wagonów, w których znajdowały się zarówno elementy taktycznej broni nuklearnej, jak i personel do jej obsługi. Od 2 lat trwa presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Do kolejnych nielegalnych wtargnięć na terytorium Rzeczypospolitej dochodzi w dalszym ciągu. Często zdarzają się sytuacje, gdy agresywnie nastawieni migranci, znajdujący się po stronie białoruskiej, atakują polskich funkcjonariuszy, rzucając w nich kamieniami i gałęziami. Według danych Straży Granicznej od początku roku było około 25 tysięcy prób nielegalnego przedarcia się do Polski, z czego w listopadzie ponad 1100. Oprócz tego w 2023 roku zatrzymanych było już 500 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. Żeby ochrona kraju przed nielegalną migracją była skuteczniejsza, została zbudowana stalowa zapora o wysokości 5,5 metra, a jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 kilometrach tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne. Wywołany w 2021 roku kryzys migracyjny jest w całości kontrolowany przez władze w Mińsku. Białoruskie służby wspierają i koordynują działania cudzoziemców, informuje starszy chorąży sztabowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Michał Bura.
To nie jest naturalny kanon migracyjny. Służby białoruskie aktywnie uczestniczą w przemycie ludzi. Ze służb, które stały na straży granic, stały się tak naprawdę służby przemycające ludzi. Żadna z tych osób przy granicy nie znalazła się przypadkiem. Białorusini te osoby przewożą, wskazują miejsca dogodne do przekraczania zagranicy dostarczają im narzędzia, którymi mogą próbować sforsować barierę.
Sztucznie wywołany kryzys migracyjny, rozmieszczenie na terytorium Białorusi rosyjskich żołnierzy oraz broni atomowej zmusiły polskie władze do poważnego wzmocnienia granicy ze wschodnim sąsiadem. W miejscowości Czartajew powstała kolejna jednostka wojskowa. Według ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, powołany w tym miejscu batalion czołgów ma wzmocnić obronę kraju przed ewentualnym atakiem ze wschodu. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polacy na Białorusi, którzy chcieliby poznawać ojczysty język, mają do tego coraz mniej możliwości, bowiem łukaszenkowskie władze nie ustają w próbach całkowitej likwidacji polskiego szkolnictwa. W ciągu ostatniego roku zrusyfikowano państwowe polskie szkoły w Wołkowysku i Grodnie oraz zamknięto polską macierz szkolną. Sprawdzane są także szkoły prywatne. Oprócz tego władze pragną zakazać używania języka polskiego w kościołach poprzez zmianę ustawodawstwa wyznaniowego. Prawie jedyną możliwością poznania języka polskiego na Białorusi jest nauka w domu, a cała sytuacja bardzo przypomina czasy stalinowskie, ponieważ dzisiejsze białoruskie władze są spadkobiercami tamtej ideologii, uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Polska oświata na Białorusi praktycznie przestała istnieć właśnie po 2020 roku, chociaż wcześniej również nie cieszyła się, mówiąc łagodnie, nadmierną opieką ze strony władz białoruskich, no ale egzystowała dwie szkoły z językiem polskim, Grodno-Wołkowysk, szkoły społeczne, szkoły prowadzone przez Związek, szkoły przez Polską Macierz Szkolną, różnego rodzaju kursy przez mniejsze organizacje, no to wszystko zostało wymiecione do 2022 roku. Dwie nasze sztandarowe placówki zbudowane ze środków polskich zostały bez skrupułu zagarnięte przez władze łukaszenkowskie, przekazane w ręce systemu oświatowego Białorusi. Nauczanie jest po rosyjsku. Oświata polska, krzewienie języka narodu, który no w cudzysłowie oczywiście jest odwiecznym wrogiem na Białorusi i nic nie robi, tylko dyba na jej istnienie i szkodzi, no jest wręcz obowiązkiem władz postsowieckich, które tworzą nowe społeczeństwo białoruskie, którym możesz być sobie łukaszenkowcem dowolnej narodowości. Tylko musisz się opowiedzieć jasno i jak tam w domu po cichu do żony mówisz, to ci nikt nie będzie zaglądał, ale jakby co, to oczywiście jesteś za i to jest entuzjazmem. No ten wizerunek właśnie takiego homogenicznego społeczeństwa dominuje.
Zdzisław Julian Winnicki, emerytowany profesor. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest trudna. Aczkolwiek to nie jest nic nowego, ponieważ walka z językiem polskim w nauce religii i w kościele trwa od wielu lat i ta walka jest skutkiem depolonizacji po prostu naszych rodaków na Białorusi, ponieważ dotąd uważano, że język polski w kościele jest rzeczą naturalną, natomiast obecnie ten język jest rugowany z kościoła i jednocześnie jest hamowany. Jeżeli nawet są, liturgia jest msze święte w języku polskim, to są w jakichś godzinach porannych albo wieczornych, wtedy gdy ewentualnie jakieś starsze panie przychodzą, natomiast nie ma tego kontaktu młodzieży, jeżeli w ogóle młodzież jest w kościele jeszcze, to nie ma już ta młodzież kontaktu z językiem polskim i rozumienie wiary katolickiej jako wiary polskiej na Białorusi zaczyna przestać istnieć.
Mikołaj Iwanow, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj oświata polska na Białorusi przeżywa nie najlepszy czas. Jest prześladowana, niszczona. Zresztą jak cała mniejszość polska na Białorusi. Nie wszyscy wiedzą w Polsce, że Białoruś dzisiejsza to jest najgęściej zaludniony przez Polaków kraj poza granicami III Rzeczypospolitej. Jest tam Polaków ponad milion. Katolików jeszcze więcej. To jest powrót na Białorusi do polityki Związku Sowieckiego, gdzie Łukaszenka twierdzi, tu nie ma praktycznie Polaków, a są spolonizowani Białorusini. Czym wcześniej my wrócimy tych Polaków na białoruskie, tym lepiej. To nie jest taki łatwy proces. Polska oświata na Białorusi nie istniała przez cały okres powojenny, do upadku Związku Sowieckiego. A się okazało, że brak oświaty polskiej na Białorusi nie doprowadził do tego, żeby Polacy zapomnieli własny język. Jak to się stało? Okazuje się, że polskość polega nie tylko na języku. Można być Polakiem, nie mówić po polsku. Bardzo często spotyka się na rozległych obszarach byłego Związku Sowieckiego Polaków, urodzonych na Syberii, z takimi prawdziwymi polskimi nazwiskami, które nigdy nie rozmawiali w języku polskim i które krępują się, że nie umieją, a dopiero ich dzieci, ich wnukowie zaczynają uczyć się i wracają do polskości. Także mimo prześladowania oświaty polskiej, niszczenia polskich szkół na Białorusi, niszczenie Związku Polaków na Białorusi. Ja nie jestem pesymistą. Uważam, że polskość przetrwa.
na pewno i polskość, i Polacy przetrwają. Przetrwali takie czasy i tyle lat, i zabory, i Związek Sowiecki, że przetrwają to, co się dzieje. I wtedy, kiedy nastąpią zmiany, nastąpi normalność, ich system oświatowy jest czymś naturalnym w państwie. Tak jak w Polsce jest nauka białoruskiego, nie budzi jakichś emocji. Jest naturalne, że dla mniejszości białoruskiej czy ukraińskiej ich język jest nauczany w systemie państwowym. To nie jest nawet tworzenie jakichś sztucznych bytów, tylko w systemie państwowym każdy ma prawo oczekiwać, że będzie miał jakąś część edukacji w swoim języku, swoich ojców, nazwijmy to w ten sposób, czy przodków. Także i pewnie jest to przyszłość także dla mniejszości polskiej na Białorusi. Natomiast jak odległa jest to przyszłość, oczywiście trudno powiedzieć. Należy życzyć, żeby jak najszybciej.
Уже за хвиле в программе «Знаднемные Березини» подсумуємо оповість о операції «Остра Брама». В своїй колейності Алексей Шота оповє о найслуннейшим обивателю Мінська Літовського пшелому 19 і 20 віков храбім королю Яне Хутен-Чапським. А Мартін Горбачевський запозна панство з Анджеєм Часковським ораз його пшебойовим утворем «Постскриптум».
Лоси бохатерів незломних.
По закінченню валь о Вільно довудство совєтське наказало відділам армії краєвої опущення міста, до якого між іншими напливали колейні єдностки армії краєвої, які не здонжили дотшить на час операції, між іншими кілька батальйонів з окренгу Новогрудок. 14 липця 1944 року в районі Вільна знайдувалося понад 12 тисяч жовніжі АК, яких полковник Кшижановський полетів сконцентрувати на скраю Пущі Рудницької. Ще 16 липця в район концентрації прибув в ослабленном складі 4-й батальйон 77-го полку піхоти АК, чили рагнеровці. Полковник Олександр Кшижановський, вистимпуйонці вобец Совєтов як генерал Вільк, провадив розмови з довудством 3-го фронту Білоруського. Стосунок росіян до отділів армії краєвої початково не був єднозначний. По кілька днях генерал Вільк узискав від довудства 3-го фронту Білоруського генерала Івана Черняховського обітниці, що буде міг за своїх підкомандних сформувати польський корпус в силі дивізії піхоти і бригади кавалерії, які підлягають від сторони військової довудства совєтському, захова політичну неподлеглость вобец легального жонту Речепосполітей в Лондині. Був переконаний, що осьонгнув пшелом в релаціях польсько-совєтських. Мяв повідять до свого оточення, що то, чого не здолали узискать політиці, он осьонгнув на полю вальки ве вспівдзяланню військовим. Черняховський полетів приготувати плани мобілізаційні і обсади планованих єдностек, а совєтські довудці візитували польські відділи, які отримали полецення сконцентруватися на безлесному терені під місцевістю Волкорабіжки. 17 липця 1944 року подполковник Олександр Кшижановський генерал Вільк зостав поновне запрошений на розмови до штабу Черняховського, міщенцегося на Віленському антоколу. Переконаний, що дойде до підписання формальної умови о порозумінню, удався там враз зі своїм шефом штабу майором Тихотємним Теодором Цетисем Славем. Довудця совєтський ствердив, що жодного порозуміння не буде, а він має полецення, би їх арештувати. Так теж ще стало. Того самого дня по полудню офіцерові армії краєвої, доводзонці віншими єдностками, зостали запрошені на відправи в всій Богуші, де по оточенню через єдностки НКВД зостали арештовані. Позбавлені довудства відділи армії краєвої ночі з 17 на 18 липця 1944 року розпочали відскок до Пущі Рудницької. Не всім ще то вдало. Ніктура зостали одразу розброєні через росіян. Помімо зчелювання через совєтські самоліти і постігу, проведеного через єдностки змеханізоване, кілька тисяч аковців здолало дотшить до остемпів Пущі Рудницької. Там новий довудця окренгу Віленського армії краєвої, подполковник Зигмунд Ізидор Блюмський псевдонім Стриханський і визначений на довудця окренгу Новогрудського армії краєвої тихотемний подполковник Матій Калинкевич Котвіч, відбили шерег нарад з оцалалов кадров. Вбрев зданню Котвіча, здецидовано, що не можна допустити до збройної конфронтації з військами совєтськими. Відділи мали зостати розформуване. Людям дано можливість вибору – прибіянися в керунку Гродна і Білогостоку, розпрошення в терені і евентуальний поврот додому, люб уданіся на визначений через совєтів пункт зборни ве всі гуделки. Єдностки 3-го фронту білоруського розброїли лончне 7924 жовніжі армії краєвої. Всеред уєнтих знайдувалося 650 офіцерів і подофіцерів. Під час операції застрелено według непевних совєтських зрудел 57 аковців. Значна частина уєнтих зостала скерована до обозу в Мєдніках, według ружних зрудел від 4,5 до понад 6 тисяч. Здобувана через лата з великим трудом бронь, між іншими 230 карабінів машинових, 350 ПМів, 5100 карабінів, кілька дзяв, кільканасті моздежі і гранатників, 27 самоходів ораз кілька радіостацій впадла під Вільними в ренце росіян. З обозу в Мєдніках більшість аковців вивезено до Калуги, де усиловано втілити їх до єдностик запасових армії Червоної. Вобец одмови зложення присяги зостали вивезені до обозів в лясах Замоскєвських. Офіцерів увезено в обозі в Рязані. На терені землі Віленської совєті розпочали полювання на жовніжі армії краєвої, трактованих як престемці. Міністр інформації Великої Британії Брендан Брекен наложив цензуру на всількі інформації в британських медіях о припровадзенню операції «Остербрама». Опінія публічна вольного свята мялася о ній не довідять. Подобне, як і о інших кривавих вальках відділів АК в часі бужі на польських кресах. Експеримент, маючи змусити совєтів до подмітового трактування сторони польської і приступлення до співпраці з нею, знову ще не удав.
będziemy twoim śladem. Bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zaćmi złoty róg. Wiernie iść będziemy twoim śladem. Bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zaćmi złoty róg. Szturmy zuchwałe i walki od lat, dla wroga on stał się zagładą. I płynie gdzieś wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. I płynie gdzieś wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. Naszym udziałem jest walka i zdój, przyszłości los rzeka nieznany. Za Polskę kochaną prowadzi nas bój Łopaszka, nasz wódz ukochany. Za Polskę kochaną prowadzi nas bój Łopaszka, nasz wódz ukochany. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Łupaszka Major, Marzec 46. Będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zaćmi złoty róg. Wiernie iść będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zaćmi złoty. Was wzywam, żołnierze 5. Brygady Wileńskiej. Stańcie do apelu!
Polskie podróże na Białorusi.
Wśród słynnych mieszkańców Mińska i okolic przełomu XIX i XX wieków szczególne miejsce zajmuje rodzina Hutten-Czapskich. Karol Jan Czapski, najbardziej chyba znany przedstawiciel rodu, do dziś uważany jest przez Białorusinów za najlepszego burmistrza w historii Mińska. To on przemienił prowincjonalne miasto w nowoczesne europejskie i pozwolił mu w przyszłości sięgnąć po stołeczne ambicje. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z historią zasłużonego dla Białorusi rodu Czapskich. Karol Jan Hutten-Czapski urodził się 15 sierpnia 1860 roku w rodowym majątku Stańków koło Mińska. Był najstarszym synem hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego, doświadczonego carskiego urzędnika i znanego numizmatyka, kolekcjonera, którego zbiory stały się podstawą istniejącego do dziś Muzeum Czapskich w Krakowie. Karol Jan uzyskał świetną edukację. Uczył się w niemieckim gimnazjum w Petersburgu, obronił doktorat na Uniwersytecie w Dorpacie, dziś to miasto Tartu w Estonii, po czym powrócił na ojczyznę, by zarządzać gospodarstwem ojca w Stańkowie. Karol Jan Hutten-Czapski był jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli Mińska przełomu XIX i XX wieków. W 1890 roku zaledwie 30-letni hrabia stał się burmistrzem Mińska, głową miasta, jak wtedy oficjalnie nazywało się to stanowisko w Imperium Rosyjskim. W ciągu 10 lat codziennie konno wyjeżdżał ze swojego majątku i pokonywał 40 km drogi, by służyć mieszkańcom Mińska. W trakcie pierwszej kadencji udało mu się ukończyć budowę teatru miejskiego, która się wydłużyła, W mieście pojawił się telefon, wzmocniono brzegi rzeki Swisłoczy, która sprawiała mieszkańcom spore kłopoty w czasie wiosennych powodzi. Zmodernizowano wodociąg, zabrukowano ważne ulice. Dla rodzin strażaków wybudowano nowe koszary. Ale najważniejszym zapewne osiągnięciem było wprowadzenie w Mińsku komunikacji tramwajowej. Był to tramwaj konny. Dziś w Mińsku istnieje osobne muzeum tego tramwaju, a i sam jego założyciel nie jest zapomniany. W Mińsku ważą piwo, nazwane na cześć Czapskiego, co jest logiczne, bo był on właścicielem działającego do dziś miejskiego browaru. Jeszcze kilka lat temu odbywały się festyny w dniu jego urodzin. Nie ma jednak ulicy nazwanej na jego cześć, ani jego pomnika i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie. Karol Jan zbyt kojarzy się z polskością, a teraz oficjalne stosunki białorusko-polskie są bardzo i bardzo napięte. Osiągnięcia pierwszej kadencji pozwoliły hrabiemu bez trudu wygrać kolejne wybory burmistrza Mińska. Zdecydował on wtedy, że jest dostatecznie bogaty, by nie pobierać w ogóle zarobku burmistrzowskiego i w ciągu kolejnych 8 lat pracował dla miasta za darmo. W czasie drugiej kadencji Czapskiego w Mińsku pojawiło się elektryczne oświetlenie ulic. Powstało kilka szkół, bezpłatny szpital położniczy, miejski bank kredytowy, który dawał kredyty hipoteczne na remont i budowę kamienic, wybudowano też nowy most. Gdy odbywały się kolejne wybory, nikt nawet nie próbował konkurować z Czapskim i ten znów wygrał. W czasie trzeciej i ostatniej już kadencji Czapski załatwił modernizację elektrowni miejskiej, powstała też biblioteka miejska, żeński gimnazjum, opracowano nowy plan miasta, otwarto przychodnię dla prostytutek. Cały czas brukowano też ulice, bo Czapski dobrze rozumiał, jak ważny jest transport dla rozwoju miasta. Hrabia cały czas inwestował w miasto własne pieniądze, bo środków w budżecie nie wystarczało. Ciężka praca odbiła się na zdrowiu Czapskiego. W 1900 roku, w wieku 40 lat, zachorował na gruźlicę. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy leczył się w sanatorium w Baden-Baden. W tym czasie w Mińsku jego funkcję sprawował jego bliski przyjaciel, Teofil Holzberg, przedstawiciel mińskich luteran. Rok później, gdy stan zdrowia hrabiego nie polepszył się, musiał on ustąpić ze względów zdrowotnych ze stanowiska burmistrza. 3 lata później, w 1904 roku, zmarł na gruźlicę płuc we Frankfurcie nad Menem. Karol Jan Czapski był zakochany w Mińsku. Zawsze był pełen idei, jak ulepszyć miasto. Był pracoholikiem. Jego matka narzekała, że oprócz oficjalnej żony ma jeszcze jedną i jest nią ukochane miasto. Mińsk, toujours Mińsk, mówiła po francusku, to znaczy Mińsk, zawsze Mińsk. Mińsk za czasów Czapskiego przekształcał się w jego miasto marzeń. Ale w życiu hrabiego była nie tylko przyszła stolica Białorusi, ale też majątek rodowy Stańków, a jeszcze istniał majątek Czapskich w Przyłukach. O nich opowiem w kolejnym programie. A na razie się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w kolejnych wędrówkach historycznych.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Andrzeju Trzaskowskim oraz jego przebojowym utworze Postscriptum. Andrzej Trzaskowski to polski pianista, kompozytor, dyrygent, publicysta i krytyk muzyczny. Pionier jazzu w Polsce i jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Urodzony 23 marca 1933 roku w Krakowie, zmarł 16 września 1998 roku w Warszawie. W latach 1952-57 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto odbył prywatne studia w zakresie kompozycji oraz analizy i teorii muzyki współczesnej pod kierunkiem Bogusława Szefera i Eugeniusza Rudnika w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w latach 1955-57. Od 1957 roku był stałym publicystą i recenzentem pisma Jazz Forum. Publikował również w prasie zagranicznej. Jako pianista zadebiutował w zespole Melomanii. W tym okresie zajął pierwsze miejsce w ankiecie przekroju z roku 1956 na najlepszego pianistę. W 1958 roku był współzałożycielem zespołu Jazz Believers, z którym wystąpił na pierwszym w Warszawie Jazz Jamboree 58. Od 1959 roku kierował zespołami, w których grali m.in. Włodzimierz Nachorny, Zbigniew Namysłowski, Jacek Ostaszewski, Tomasz Stańko, Janusz Trzciński i Michał Urbaniak. W tym samym roku założył również firmowane swoim nazwiskiem trio, a nieco później kwintet i sekstet. W czerwcu 1962 roku jako jeden z pierwszych polskich muzyków jazzowych koncertował w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszył mu nowy skład Rekersów. Zespół występował m.in. na festiwalach jazzowych w Waszyngtonie, Newport, w Nowym Orleanie, a także w Village Vanguard w Nowym Jorku. Pojawił się w popularnym programie telewizyjnym Who is in the World i otrzymywał pochlebne recenzje w The New York Times i innych czasopismach amerykańskich. Trzaskowski posiadał ogromne umiejętności pianistyczne, zaś rozległa wiedza kompozytorska zaowocowała utworami także o charakterze trzecionurtowym, łączącym muzykę klasyczną i jazz. Pierwszą w Polsce kompozycję tego typu zaprezentował słuchaczom podczas Jazz Jamboree 62. Utwór zatytułowany Nihil Novi został także wykonany w Filharmonii Narodowej przez amerykańskiego trębacza Dona Ellisa, trio pianisty oraz zespół kameralny pod dyrekcją Andrzeja Markowskiego. W tamtym okresie Trzaskowski dokonał licznych nagrań płytowych. Współpracował także z zagranicznymi muzykami, takimi jak Stan Getz, Lucky Thompson, Phil Woods i Art Farmer. W latach 1965-70 brał kilkakrotnie udział jako dyrygent, pianista i kierownik artystyczny w Jazz Workshops w Hamburgu. Od 1974 roku pełnił funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji Studio S1 w Warszawie. Oprócz działalności koncertowej i organizatorskiej zajmował się również publicystyką i krytyką muzyczną. Był współautorem Leksykonu Kompozytorów XX wieku, redaktorem haseł działu jazzowego Encyklopedii Muzycznej PWM, a także autorem licznych recenzji, artykułów i esejów w czasopismach muzycznych. Dorobek kompozytorski Andrzeja Trzaskowskiego obejmuje utwory orkiestrowe, kameralne i fortepianowe, a także wiele ilustracji muzycznych do filmów i sztuk teatralnych. W 1972 roku jego balet telewizyjny Nihil Est na 8 wykonawców jazzowych i orkiestrę symfoniczną otrzymał trzecią nagrodę na konkursie Komitetu do spraw Radia i Telewizji oraz nagrodę główną na konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z czwartej płyty z serii Polish Jazz, nagranej w 1965 roku. Dla polskiego jazzu był to rok wyjątkowo owocny, bo oprócz niniejszego niezwykle ważnego tytułu powstał też Astigmatik Krzysztofa Komedy. Te dwie pozycje wyraziły coś w rodzaju artystycznego manifestu polskich jazzmenów. Album firmowany przez kwintet Trzaskowskiego nie zdobył niestety wielkiej popularności wśród fanów, i to nie tylko za granicą, ale też w kraju. Bez wątpienia propozycje Trzaskowskiego, a więc i ta, bardzo złożone konstrukcyjnie i perfekcyjnie pod względem wykonawczym, mniej trafiają do przeciętnego słuchacza. Przed Państwem kwintet Andrzeja Trzaskowskiego z utworem Postscriptum.
Barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Barazyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Dokładnie. dokładnie o co chodzi nam, bo ty chcesz osiągać idealny stan. Kto? Bo jak nie my, to 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 nikt tego lepiej nie zrobi. Najlepsze dni, zaskakuję sam siebie i potem zdana już nie wiem nic. Ciągle mało jest jeszcze mi. Moje życie bywa jak film, imprezuję jak Charlie Sheen. Dnia pęka jak Halloween, wina goni kolejny dzień. Wiesz dokładnie o co chodzi nam, bo ja też nocami odbijam się od ścian. Kto? Bo jak nie my, to kto? Sens się dziś spinać, buzuje w nas ta endorfina. Sukienka pina, tak ciebie opina. Wow! Błędny wzrok, kolejny shot, łapie drop. Stęk, stęk, znika lęk. Dzisiaj w klubie będzie bęk. Jak ja dobrze to znam, grzeczne spojrzenia tych grzecznych dam. Ciało wyginasz, ty łowisz mnie. Jaki będzie finał? Kto to wie? Co z nami będzie? Chcemy więcej.